Powszechnie wiadomo, że wakacje to czas, kiedy bardzo aktywnie działają sekty. To zagrożenie dotyczy nie tylko młodych ludzi, ale ich zwłaszcza. Ale to też czas, kiedy można wykorzystać skupiska ludzi młodych, ludzi, którzy mają więcej czasu, odpoczywają, korzystają z wakacji, aby powiedzieć im o Bogu. I o tym dzisiaj właśnie chcę porozmawiać z moimi gośćmi. Są nimi ksiądz Tomasz Wieliński, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Siedleckiej. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków amen. Kłaniam się Pani i wszystkim słuchaczom.
I członek tej szkoły, ewangelizatorka świecka, Pani Beata Jońska.
Szczęść Boże.
Proszę Państwa, Szkoła Nowej Ewangelizacji ma cały wachlarz metod i sposobów dotarcia z dobrą nowiną do ludzi, ale również w tym zakresie już od kilku lat prowadzi ewangelizację w jednym z ośrodków wypoczynkowych na terenie diecezji siedleckiej nad Jeziorem Białym w Okunince. Jak po 4 latach oceniacie te działania? Czy to rzeczywiście dobry sposób, dobry czas, aby trafić z dobrą nowiną do ludzi, którzy się tego nie spodziewają, bo przyjeżdżają nad jezioro zupełnie w innym celu?
Tak, środowisko Szkoły Nowej Ewangelizacji, które tworzy się co najmniej od 40 lat na świecie i prawie w podobnym okresie w Polsce, jest odpowiedzią na wezwanie, zaproszenie świętego papieża Polaka Jana Pawła II, by podjąć się nowej ewangelizacji, nowej formach, metodach i środkach wyrazu. I w ten sposób środowiska Szkoły Nowej Ewangelizacji odczytują znaki, które daje Pan Bóg, a które są potrzebne, by czytać, jaka jest wola Pana Boga i Jego plan zbawczy względem człowieka. I właśnie dlatego już po raz czwarty Siedlecka Szkoła Nowej Ewangelizacji jako znak od Pana Boga odczytuje to, że gdy w okresie wakacyjnym w jednym z największych ośrodków, jak Pani wspomniała, ośrodków wakacyjnych, wypoczynkowych, nieopodal Włodawy nad Jeziorem Białym, w mojej miejscowości Okunince, gromadzi się rzesza, kilkadziesiąt tysięcy osób, z czego duża część to jest młodzież, by tam być, by przypominać o Panu Bogu, by dawać ludziom okazję do refleksji nad wiarą, właśnie wtedy, kiedy jest trochę więcej czasu wolnego, kiedy człowiek próbuje nabrać dystansu do swoich obowiązków, ale też zrobić pewien bilans życia. Stąd też nasza szkoła wychodzi do człowieka jako takiego, nie szukając szczególnie młodych, aczkolwiek inaczej wygląda rozmowa ewangelizacyjna, spotkanie ewangelizatorów z ludźmi młodymi, a inaczej z osobami starszymi. I tak jak Pani słusznie to zauważyła, po to tam jesteśmy, aby korzystając z tej okazji, jaką daje urlop, wakacje, czas wolny od pracy, być znakiem, my jako ewangelizatorzy, a jednocześnie dać okazję dla tych, którzy chcą, bez narzucania się, w żaden sposób, bez psucia komuś, jeśli sobie tego nie życzy, spokojnej, sielankowej atmosfery, by dać okazję, jeśli tego zechce, do rozmowy, refleksji nad jego życiem.
Ale generalnie, jakie są Wasze odczucia? Czy Wasza obecność pośród tej kanikuły letniej to taki kamień w bucie, który niepokoi, jest zbędny, czy raczej z sympatią się spotykacie i z życzliwością?
Niewątpliwie jest duża potrzeba takiego wychodzenia do ludzi w przeróżne miejsca. Mieliśmy okazję być właśnie nad jeziorem, tam gdzie dużo ludzi odpoczywa. I widziałam tą dużą potrzebę takiej rozmowy właśnie w takich miejscach, kiedy jest czas na zadumę, na refleksję, na jakiś odpoczynek. Widziałam dużą potrzebę tego odpoczynku duchowego i potrzeby zobaczenia, posłuchania nas, ewangelizatorów, tym, jak żyjemy na co dzień Bogiem. Przychodzili pierwszego dnia, przychodzili drugiego dnia, często ci sami ludzie, czyli ta potrzeba była ogromna. To mnie bardzo zaskoczyło, że ci ludzie tak bardzo chcą, tak bardzo potrzebują. I nie tylko właśnie w kościele, nie tylko w niedzielę, ale też właśnie wtedy, kiedy jest czas na odpoczynek.
Odbiór generalnie jest bardzo pozytywny. To nie jest to samo, czego doświadczamy jako ewangelizatorzy festiwalu Woodstock, gdzie również jesteśmy obecni, czy w innych środowiskach związanych, czy miejscach związanych z organizacją jakichś imprez masowych dla młodzieży. Tam sytuacje są przeróżne i bardzo miłe, ciepłe, ale też jest dużo sytuacji takich ekstremalnych, gdzie ewangelizatorzy są jakoś prowokowani, obrażani. Natomiast tu, nad Jeziorem Białym i przy tego typu inicjatywach, generalnie odbiór jest pozytywny, dlatego że mamy świadomość, iż większość społeczeństwa jest społeczeństwem katolickim. A większość tych, którzy przyjeżdżają na wczasy, to ludzie, dla których mówienie o Panu Bogu nie jest tak zupełnie obce. Nieraz były reakcje ze strony wczasowiczów, gdzie podchodzili do nas, albo też gdy my ich mijaliśmy i oni mówili, niech Was Bóg błogosławi, podziwiam Was. I to szczególnie myślę tutaj o tych uwagach pod adresem ewangelizatorów świeckich.
A co jest siłą takiego świadectwa Waszej obecności wśród wczasowiczów? To, że po prostu jesteście 24 godziny na dobę przez jakiś określony czas, kilku dni i mogą przyjść, bo mają więcej czasu, więcej śmiałości niż w swojej parafii? Czy świadectwa, które tam składacie? Czy cały program, bo wychodzicie z konkretną ofertą bardzo bogatą?
Tak, myślę, że pierwsze to, że oni nie są w swojej parafii. Nasi adresaci, odbiorcy czują się swobodniej. To nie jest ich ksiądz proboszcz, wobec którego obawiają się, że jeśli będą nie mieli, jeśli zwrócą jakąś uwagę, jak będą mieli jakieś
albo
pretensje,
uwagi. Albo przyznają się, że czegoś nie wiedzą, nie rozumieją.
Albo przyznają się, że nie wiedzą, to później będą jakieś sankcje, że to im duszpasterz wypomni. Bo są takie przecież postawy i takie myślenie standardowe, choć nie u wszystkich. To, że nasi adresaci czują się swobodniej, czują się anonimowo, co daje im poczucie takiego bezpieczeństwa. A z drugiej strony, gdy chodzi o nas,
to ja spotkałam się z kolei z takimi odzewami, które ludzie zgłaszali, że oni widzą w nas świeckich, mówiących otwarcie o Bogu na co dzień, nie wstydzących się swojej wiary i to ich zachęcało do tego, żeby po prostu przyjść i porozmawiać. Ta otwartość ich na naszą postawę była ogromna i byłam tym szczerze zdumiona.
Szanują też to, że osoby szczególnie świeckie, to jest właśnie siła ewangelizacji, że osoby świeckie poświęcają swój wolny czas, którego każdy potrzebuje, i za którym każdy tęskni w ciągu roku, by się doczekać urlopu, a te osoby są tu nie po to, żeby się opalać, tylko żeby dla innych być. No i oczywiście tego wszystkiego niesamowicie też, co ich urzeka i o czym często wspominają, to jest uśmiech, to jest autentyczność, śmiałość, która budzi w nich wielki szacunek, że normalnie człowiek się krępuje iść do drugiego człowieka, mówić o Panu Bogu, co innego sprzedawać lody na plaży, co innego pleść warkoczyki i na tym zarabiać, ale tak za darmo?
Ale właśnie, jak to jest z tym przyznawaniem się do Pana Jezusa? Do ewangelizatorów jeszcze wrócimy, bo powiemy też o pewnym procesie przygotowania, jak stanąć twarzą w twarz z potencjalnym rozmówcą. Ale w ogóle, jakie jest Wasze doświadczenie, wrażenie, czy ludzie mają z tym problem, żeby przyznawać się do swojej wiary w sytuacjach profanum? Bo istnieje taka tendencja w każdym człowieku, żeby sobie te strefy poukładać, że w kościele owszem, ale życie tak zwane codzienne, to już jest inna sprawa, zwłaszcza w sytuacjach takich wczasowych, gdzie już w ogóle jesteśmy jakby zwolnieni z rutyny obowiązków i z bycia w określonych sytuacjach rodzinno-służbowych czy w pracy.
Ja myślę, że jest to problem ludzi, którzy po prostu uważają, że w kościele w niedzielę tak wiara jest jak najbardziej wtedy potrzebna. Natomiast pozostałe dni tygodnia czy też wakacje uważają, że jest to temat ich tylko, taki bardzo wstydliwy i nie muszą się obnosić ze swoją wiarą, nie muszą...
Ale pani Beato, czy nie muszą, czy się boją? Czy boją
raczej
się na przykład konsekwencji w pracy,
raczej boją
w środowisku?
Się. Być może chcieliby, ale nie mają jakiego bodźca po prostu i boją się. Ja nawet tam właśnie w Okulince widziałam takich ludzi, którzy gdzieś z boku stali, przyglądali się, wyczuwałam tą potrzebę jakby podejścia, ale jednak coś gdzieś z tyłu trzymało tych ludzi, bali się podejść. Ale w momencie, kiedy my jako ewangelizatorzy już pierwszy krok zrobiliśmy do nich, taki zapraszający, wówczas oni śmielej podchodzili, śmielej się otwierali, widać było, że potrzebują tego bardzo. Czyli chcą, ale po prostu się boją i wydaje mi się, że ta nasza obecność tam była takim znakiem, takim bodźcem do tego, żeby sami też nie krępowali się tej swojej wiary, żeby jednak pokazywali, że też czują potrzebę obecności Boga.
A czy jest pewnym odkryciem dla ludzi, z którymi się spotykacie, że spędzać czas z Bogiem, nawet w sytuacjach wypoczynku, to nie znaczy nuda i rekolekcje?
Z całą pewnością. Myślę, że jest to absolutnie zaskakujące. Obecność nasza już po raz czwarty nad Jeziorem Białym w takim kulminacyjnym punkcie wakacji, którym jest połowa lipca, z tego względu, iż są to zarazem organizowane przez gminę Włodawa tak zwane Dni Krokodyla, co sprawia, że wtedy jest największe zagęszczenie przyjezdnych. To tłumaczy, dlaczego akurat wybieramy ten termin, połowę lipca. Ale to wszystko sprawia, że istotnie te osoby, widząc nas radosnych, widząc nas tańczących, widząc nas proponujących jakieś ciekawe filmy, albo nawet modlitwę na plaży w specjalnie zbudowanym miasteczku namiotowym, odkrywają, że wiara może być radosna, że wiara to nie jest te właśnie wspomniane ta godzina w kościele w niedzielę, gdzie ją się wyznaje, ale to jest życie Bogiem i to chyba najwyraźniej słychać w świadectwach głoszonych przez ewangelizatorów, w tych historiach z życia, gdzie oni odkryli Pana Boga w konkretnych wydarzeniach z dnia, a później nałożyli na to okulary Ewangelii i zobaczyli, że to był Bóg, a nie przypadek. Przypadek to jest imię Boga niewierzących podobno.
Ja myślę, że ta forma, którą my mieliśmy okazję zaproponować w czasowiczom, była bardzo ciekawą formą, bo był też taniec, co dobrze się komponowało.
Latynoski.
Tak, latynoski właśnie. Poprzez ten taniec widać było, że i ewangelizatorzy świetnie się bawią, ale też dołączali w czasowicze. Były warkoczyki, czyli znak takiego, no, lata, wakacji na głowach dzieci, młodszych czy starszych, bo nawet i nastolatki próbowały przychodzić na warkoczyki. Były ciasteczka, były muffinki ze Słowem Bożym w środku. Ludzie byli zaskoczeni tymi wszystkimi formami. Tak jak ksiądz Tomasz wspomniał, były też filmy. To przyciągało ludzi, ale też to nie były tylko takie puste rzeczy. To zawsze przynoszące jakąś treść, treść Bożą. No i oczywiście ta radość, która z nas emanowała, zarażała wszystkich ludzi i chętniej przychodzili.
Czy, słuchajcie, tak trochę kontrowersyjnie zapytam, dobra nowina, która jest tak wielką radością i nadzieją dla nas, potrzebuje takich opakowań?
Tak, gdybyśmy do tego nie byli przekonani, to byśmy tego nie robili w ten sposób. No, przypomnijmy sobie, Pan Jezus też opakowywał dobrą nowinę. I my podglądamy i szukamy metod, które się sprawdziły w Ewangelii, które są made in Christ, zrobione, stworzone, zaproponowane przez samego Chrystusa. To znaczy, wymienione tutaj inicjatywy, czy formy ewangelizacji, czy też sposoby zanęcania, zachęcania, by w czasowicie do nas się zbliżyli, były brane od Pana Jezusa. Jezus brał na kolana dzieci, Jezus pozwalał matkom przychodzić z dziećmi, czyli wiedział, że jego czułość, serdeczność, uśmiech wobec dzieci przyciągnie te matki. I w drugą stronę, matki, widząc jego uśmiech, przynosiły dzieci, by prosić o błogosławieństwo. Stąd też ten nasz pomysł na zaplatanie warkoczyków za darmo, na ochronkę wakacyjną przedszkole za darmo, na robienie baniek mydlanych, tych takich wielkich, nie wiem jak to nazwać, ten przyrząd sznurków. To wszystko za darmo. Ścianka z jakimś wesołym tłem i jakieś gadżety, które się w czasowicze przebieraliby sobie zrobić wakacyjne, śmieszne zdjęcie za darmo. To sprawiało, że jeśli przychodziły do nas dzieci, to przychodzili również i starsi. I to opakowanie dobrej nowiny, Pan Jezus też ją opakowywał, szukał różnych form. Wsiadał do łodzi, mnożył chleb i wiele innych rzeczy robił, które wydawały się być jakieś sensacyjne, inne. Przemieniał wodę w wino, ale za tym szło zaraz później katecheza. Za tym zaraz później szło konkretne nauczanie, które kazało nie zatrzymać się na tych znakach samych w sobie, ale i tłumaczyło, dlaczego Jezus je zrobił, co one oznaczają. I to samo i my staraliśmy się robić, kiedy już osoby przyszły zachęcone tą czy inną gratisową propozycją w miasteczku namiotowym ewangelizatorów, to zaraz później była właśnie katecheza, zaraz później było świadectwo, była rozmowa, okazja do spowiedzi, modlitwy wstawienniczej i wiele, wiele innych jeszcze form. Zresztą jeden z czterech namiotów, który zbudowaliśmy, był przeznaczony na modlitwę. W zamiarze myśmy sądzili, że to będzie namiot dla naszej modlitwy, by cały czas w ciągu naszej obecności nad Jeziorem Białym ktoś adorował Pana Jezusa w tym namiocie, a tymczasem do tego namiotu zaglądali również w czasowicze, szukający chwili ciszy na plaży, gdzie gdzieś tam poza namiotem kilka metrów dalej ludzie popijali piwko, korzystali z kąpieli i wodnych, i słonecznych i odpoczywali.
A powiedzcie mi, klasycznie. Po co to wszystko? Co jest celem tej ewangelizacji? Chcecie widzieć owoce jakie?
Nie chcemy widzieć owoców. Odkrywamy siebie bardziej, tak jak mówił święty Paweł w jednym ze swoich listów pisanych do Koryntian, w drugim liście pisanym do Koryntian, tak, gdzie wyrzuca brak konsekwencji w postępowaniu drogą wiary wobec swoich słuchaczy, adresatów tego listu, do mieszkańców Koryntu, nawróconych, i pisze: nie przywiązujcie się do nikogo zbytnio z ewangelizatorów, tylko skupcie się na Chrystusie. Ja siałem, Apollos podlewał, Bóg dał wzrost. My odkrywamy siebie jako siewcy. Owoce, jeśli zobaczą, to najszybciej prawdopodobnie proboszcz. Owszem, ja jako ksiądz pewne owoce widziałem, kiedy słuchałem spowiedzi. To już był jakiś owoc, gdy ten ktoś przychodził do tej spowiedzi czasami po dłuższym okresie. Ja ten owoc widzę, ale ewangelizatorzy, one, dla nich owocem było to, że ktoś zechciał już porozmawiać, że ktoś poprosił modlitwę, że ktoś im podał rękę i powiedział: szanuję to, co powiedziałaś, podziwiam ciebie, a mówili to bez żenady. Zresztą tu pani Bata może więcej powiedzieć. Nas nie interesują owoce, a jeżeli to będą owoce jakieś trwałe, choć Jezus mówi, abyście szli i owoc przynosili, aby owoc wasz trwał, to trwałość tych owoców gdzieś tam, daj Boże, zobaczy rodzina tego kogoś, kto z nami rozmawiał, albo proboszcz parafii, do której te osoby należą. Jesteśmy tam i robimy to po to, nie dlatego, że ci ludzie nie mają wiary, tylko dlatego, że ta wiara jest w nas. To jest podstawowy nasz punkt wyjścia. Nie dlatego, że szukamy niewierzących, tylko dlatego, że odkrywamy, że wiara jest w nas i chcemy nią się dzielić i po to tam idziemy. A czy trafiamy na kogoś, kto wiele lat nie był w kościele, czy chodzi co niedziela, to już jest kwestia, jak on zareaguje. Dla jednego będzie to przypomnienie o Bogu, a dla drugiego będzie to pytanie, dlaczego ja tak nie potrafię? Dlaczego ja nie mam takiej odwagi, by dzielić się moją wiarą? Niekoniecznie dołączyć do tej grupy, choć i tacy byli, którzy obiecywali, że za rok przyjadą, ale czy ja jestem takim świadkiem w swoim środowisku pracy, w swojej rodzinie?
Tak. Pani Beato, jest lęk przed świadectwem, przed spotkaniem z obcym człowiekiem, przed tym, żeby dzielić się swoją wiarą. Czy można się do tego przygotować? Co trzeba mieć w sobie, żeby być takim ewangelizatorem świeckim?
Co trzeba mieć? Przede wszystkim trzeba mieć siłę, która pochodzi przede wszystkim od żywego Jezusa. Czyli codzienna Eucharystia, codzienne karmienie się Słowem Bożym, codzienna modlitwa, prośba o dary Ducha Świętego. Tego trzeba po prostu poszukiwać na co dzień, w swoim codziennym życiu. Ja tego poszukuję i to też pozwala mi potem nie bać się. Myślę, że gdybym sama opierała na sobie swoje chęci, nie miałabym tej odwagi na pewno. Na pewno bym nie stanęła tam przed tymi ludźmi i nie powiedziała ani słowa, ale ta siła, która wypływa z Jezusa, daje mi tą potrzebę przede wszystkim dzielenia się tym, czego sama doświadczam na co dzień.
A jednak przed ewangelizacją nad Jeziorem Białym jest spotkanie, no takie formacyjne można powiedzieć, ewangelizatorów, żeby potrafili sprostać temu wyzwaniu.
I gdy ja zaczynałem się angażować w działania w ewangelizacji, to był początek lat 90. i pamiętam jak dzisiaj rok 91, gdy pojechałem po raz pierwszy w życiu jeszcze jako kleryk do Jarocina na Festiwal Muzyki Rockowej, byłem zaskoczony, że jest jakieś przygotowanie dla ewangelizatorów. Sądziłem, że
to wystarczy chcieć.
Wystarczy chcieć plus to, co ja akurat miałem z seminarium po 3 latach studiów, że to mi wystarczy. Tym większe było moje zaskoczenie, gdy znalazłszy się tam, zobaczyłem, że w 100-osobowej grupie większość to byli świeccy. Byłem tym niesamowicie zaskoczony, bo do tamtego momentu sądziłem, że ewangelizację może prowadzić ktoś, kto ma do tego odpowiednie kompetencje, wykształcenie teologiczne, czyli księża, po części klerycy, ale to też
siostry
zależy.
Siostry zakonne, które też
zakonne,
nad
a to
są.
Byli świeccy. Ale to właśnie 3-dniowe przygotowanie dla mnie stało się momentem mojego narodzenia. Tak, ja mówię, że moje Boże Narodzenie było w sierpniu 1991 roku. W moim sercu narodził się żywy Chrystus, ponieważ wcześniej go znałem tradycyjnie od moich rodziców. Kościół mi pomagał rozeznawać i dzięki temu wstąpiłem do seminarium, ale doświadczenie żywego Jezusa, o którym mówi pani Beata, miało miejsce wtedy. Ja przyjechałem przygotować się do, ja to mówię tak trochę trywialnie, do nawracania innych, a sam doświadczyłem głębokiego nawrócenia. Bo spotkałem tam ludzi, którzy mówili o Jezusie tak, jakby przed chwilą zjedli z nim obiad, kolację. Ja miałem szczęście mieć wielu wspaniałych wikariuszy, księży, słuchać wielu ciekawych kazań, ale oni, ci ewangelizatorzy z Jarocina, mówili inaczej, nie lepiej, gorzej, inaczej o Jezusie i to miało w sobie moc. I to przygotowanie, które wtedy miało miejsce, to przygotowanie, które zawsze towarzyszy wyjściu na ewangelizację na przystanku Jezus podczas festiwalu Woodstock, czy to przygotowanie wreszcie, do którego pani się odwołała przed ewangelizacją nad Jeziorem Białym w Okunice koło Włodawy, jest po to, żebyśmy sobie uświadomili moc, która tkwi w osobie Jezusa Chrystusa i która później, jeśli mamy z Nim żywą relację, będzie odczuwalna w naszym świadectwie, w naszych spotkaniach, rozmowie. Moc, jaka to jest moc Jezusa Chrystusa? To jest Duch Święty, to nie jest coś, to jest ktoś. Ja też staram się jako organizator o tym przypominać ewangelizatorom, by pamiętali, że idą do człowieka, a nie do jakichś tłumów. Liczy się konkretny człowiek.
Ta radość na naszych sercach i ustach przyciągało tłumy i myślę, że to dzielenie się żywą wiarą dawało im impuls do szukania, do zapalania się. Dlatego ta nasza obecność była tam taka ważna.
Dziękuję bardzo. Moimi gośćmi byli pani Beata Jońska, świecka ewangelizatorka i ksiądz Tomasz Bieliński, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Siedleckiej.